PSNC Podcast. To jest PSNC Podcast, podcast popularno-naukowy, w którym wyjaśniamy, jak nauka i technika wpływają na życie codzienne. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek
i Bartek Lewandowski.
I dzisiaj porozmawiamy o najnowszych, najlepszych, najszybszych systemach przechowywania danych. A takie mamy też w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Naszymi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Wadówka.
Dzień dobry.
I Krzysztof Błoniarz.
Dzień dobry.
Architekci systemów zarządzania danymi z działu zarządzania danymi Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Długie te nazwy, skomplikowane, ale musimy wyjść od tego, że znaleźliśmy się ostatnio w bardzo ważnych rankingach. W listopadzie 2023 roku byliście na konferencji Supercomputing w Stanach Zjednoczonych. I tam pojawiliśmy się na dwóch, trzech w sumie ważnych listach. Po pierwsze Top 500, po drugie IO 500 i jeszcze w ramach IO 500 na Production List. I tu jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Powiedzcie, o co chodzi i czym tutaj możemy się chwalić?
W tych listach chodzi o to, aby zmierzyć, porównać wydajność w Top 500 superkomputerów, które obliczają, przeprowadzają obliczenia nad danymi, i IO 500 porównać systemy, które przechowują dane. I tak jak byliśmy już od kilku lat notowani na liście Top 500, nasze superkomputery były tam notowane, tak pierwszy raz udało nam się pojawić na liście IO 500 z naszym nowym klastrem do przechowywania danych, które pojawiają się z naszego superkomputera.
I jeszcze Production List, to w sumie jest chyba najważniejszy punkt z tych wszystkich wyróżnień, 10. miejsce i znaleźliśmy się nawet wyżej niż Google.
Zgadza się. Lista IO 500 jest rozczłonkowana, to znaczy są tam rankingi dla systemów, które są typowo systemami testowymi, mającymi pokazać granice możliwości danego sprzętu, ale w praktyce w takiej implementacji 1:1 nie mają miejsca w systemach, w środowiskach produkcyjnych. My postanowiliśmy wystartować w rankingu produkcyjnym, to znaczy systemu, który będzie takim samym, jakiego użyjemy u nas w PCSS-ie do przechowywania danych produkcyjnych. Wiąże się to z tym, że system produkcyjny musi mieć zaimplementowane więcej mechanizmów, np. bezpieczeństwa, obsługi danych, no, które tym samym niestety, ale obniżają wydajność tego systemu. Dlatego tam wyniki są mniej spektakularne, ale są rzeczywiście bardziej realne i są miarodajne, jeżeli chodzi o takie systemy codziennego użytku.
Właśnie, dobrze, że mówisz o codziennym użytku, bo teraz chciałam was zapytać, o co tak naprawdę chodzi dla przeciętnego Kowalskiego? W jaki sposób przeciętny użytkownik zobaczy te różnice?
Jeżeli chodzi o system przechowywania danych, pytanie, kim jest przeciętny, gdyby Kowalski użytkownik, bo to też jest...
Taka ja na przykład.
To też jest taka specyfika, że naszymi, powiedzmy, klientami są użytkownicy klastra HPC. W dużej mierze są to naukowcy, są to też jakieś firmy komercyjne, które wykupują czas obliczeń na naszym klastrze obliczeniowym i liczą. Przeprowadzają symulacje, przeprowadzają jakieś obliczenia, no i tak naprawdę tam bazują na mocy procesorów, ale wynikiem zawsze są dane i tak naprawdę tu pojawiamy się my, te dane trzeba gdzieś przechować, co więcej trzeba je w bardzo szybki sposób odebrać, ponieważ dane są generowane w dużych ilościach, bardzo szybko, dane mają różną charakterystykę od malutkich kawałeczków poprzez duże strumienie danych i my musimy skonstruować system, który będzie bardzo wydajny i będzie umiał obsłużyć specyfikę różnych zadań liczonych przez różnych użytkowników na klastrze obliczeniowym HPC.
Czyli ten system, można powiedzieć, jest trochę uniwersalny, tak? Jeżeli chodzi o klasy zastosowań w różnych dziedzinach nauki.
Tak, w naszej firmie tak, ponieważ my obsługujemy bardzo różne systemy, różne zadania na naszym klastrze obliczeniowym. są klastry obliczeniowe, które służą tylko jednemu obliczeniu, które na przykład jest ogromne, strzelam, symulacja silnika odrzutowego w samolocie. Podejrzewam, że Boeing ma własne centra danych i własne klastry HPC i własne klastry storage i wtedy ten system jest stunowany typowo pod ten ruch, który się pojawi. My niestety musimy borykać się z tym, że pewni użytkownicy mają charakterystykę taką, że tworzą bardzo dużo małych plików, inni użytkownicy tworzą mało plików, ale są bardzo duże i my musimy zrobić taki system ogólnego zastosowania, co w ostateczności wiąże się z tym, że aby nie stracić tej wydajności, musimy bardzo lawirować w konfiguracji tego systemu. Musimy zastosować pewne mechanizmy, które pozwalają nam obsłużyć ten ogromny potok różnorodnych danych.
Czyli można sobie wyobrazić, że ten nasz system będzie brał udział również na przykład w opracowywaniu polskiego modelu sztucznej inteligencji GPT, tak?
Jeżeli tylko takie zadania pojawią się na naszym klastrze obliczeniowym, wtedy te dane na pewno znajdą się też na tym systemie storage'owym, ponieważ ten system, który teraz zbudowaliśmy, jest naszym wiodącym systemem o największej przepustowości, pojemności i też największym zaawansowaniu, który zostanie wdrożony, został wdrożony w naszej firmie.
I tu jesteśmy w punkcie, o który pytałam, czyli jak wpływa to na życie przeciętnego człowieka. Bez systemów przechowywania danych nie ma rozwoju ani technologii, ani nauki, a to towarzyszy nam przecież na co dzień. No ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, no bo systemy przechowywania danych kojarzą nam się głównie z pojemnością, a nie z prędkością. A tutaj przychodzicie wy, jest wasza kreatywna praca i cały system, który stworzyliście. Wyjaśnijcie, o co w tym chodzi, dlaczego to ma wpływ.
Nie znam jakiejś takiej prostej odpowiedzi, dlaczego to ma wpływ. No jest to dla mnie akurat zarówno jakby wydajność i pojemność jakby są równoważne. Z tego względu, że ta skalowalność, że możemy jako użytkownicy sobie rozszerzyć ilość tych danych, nie tracąc na wydajności, jest czymś ważnym. Tutaj została wspomniana właśnie sztuczna inteligencja. Tam też pewnie będą jakieś duże modele, które będziemy musieli gdzieś przechowywać. To zarówno ta wydajność, jak i ta pojemność, którą możemy sobie rozszerzać, no nie powiem, że w nieskończoność, ale w jakichś tam sensownych rozmiarach, ale w dosyć prosty sposób, no ma znaczenie.
Czyli można sobie tak obrazowo, powiedzmy, wydajność i pojemność to taka pewnym zobrazowaniem, to jest taki interaktywna współpraca z jakimś modelem sztucznej inteligencji, tak?
Znaczy taka to
na bieżąco dostajemy odpowiedzi.
Sztuczna inteligencja, powiedzmy, że to jest jakiś przykład. No, my tam ilość tych danych, których możemy tam zrzucić, może być no, bardzo dużo. No, całe zaawansowanie tego systemu, który mamy, opartego o Lustre, polega na tym, że możemy to sobie po prostu też rozszerzyć w jakiś tam realny sposób. Nie musimy niczego, znaczy no musimy jakby dokupić hardware, ale to nie wymaga od nas, nie wiem, jakiejś zgody, jakiejś tam firmy, która powie, że dobra, to jest nasz limit, nie możemy tego więcej rozszerzyć, bo taki nasz ten system, nie wiem, komercyjny taki jest, nie? A tutaj możemy sobie tą skalowalność jakby no, zmieniać, nie tracąc na wydajności.
Znaleźliśmy się w tym rankingu dosyć wysoko. Z pewnością kosztowało was to dużo pracy. Jakbyście mieli tak krótko scharakteryzować, co złożyło się na ten sukces? Czy ilość pracy, czy wiedza, czy doświadczenie?
Wydaje mi się, że chyba wszystkiego po trochę, ponieważ to już jest trzeci system LAST, który budujemy, system przechowywania danych w naszej firmie. Pierwsze komercyjne, produkcyjne wdrożenie miało miejsce w 2015 roku, kolejne w 2021 roku. Pierwsze wdrożenie było to wdrożenie systemu zakupionego w firmie DDN, czyli jakby sprzęt i pełne wdrożenie software'owe. My jak gdyby obsługiwaliśmy ten klaster, ucząc się. Następnie już na zdobytej wiedzy zbudowaliśmy własne rozwiązanie. Nie było ono jeszcze jak gdyby w pełni tym, czego byśmy może chcieli, ponieważ też mieliśmy ograniczenia sprzętowe, nie mieliśmy warstwy flashowej, czyli takiego ultra szybkiego storage'u iteracji tej trzeciej, czyli tej, która teraz pojawiła się na liście, doposażyliśmy nasz klaster dość dużo tej warstwy ultra szybkiego storage'u i dzięki temu mogliśmy zbudować trzecią iterację naszego klastra, który zarazem spełnia oczekiwania naszych użytkowników, a z drugiej strony no, pozwalał nam pojawić się na tej liście IO500 i samemu zobaczyć, gdzie jesteśmy z naszym rozwiązaniem. Czyli tak naprawdę nasze kompetencje, które przez lata zbieraliśmy, pozwoliły nam zbudować coś, co pojawiło się na 10 pozycji i mniej więcej wiemy też, co musimy zrobić, żeby pojawić się wyżej jeszcze.
Pada tutaj nazwa Lustre kilka razy. Rozumiem, że jest to jakiś system do zarządzania takimi systemami składowania, przechowywania danych. Z tego, co sobie doczytałem, jest to oparte na otwartym modelu rozwoju. Czy moglibyście tutaj troszkę skrótowo chociaż powiedzieć o tym systemie i dlaczego go wybraliście?
Jasne. Właśnie system LAST tak naprawdę jest kluczem do tej całej zagadki, można powiedzieć. Jest to oprogramowanie open source, które implementuje się na sprzęcie, ponieważ ultra wydajny system przechowywania danych to jest sprzęt i software. Sam sprzęt tak naprawdę zajmie nam kilkanaście szaf w serwerowni i bez oprogramowania jest niczym. Możemy go włączyć, będą świeciły ciekawe lampki, ale w żaden sposób go nie użyjemy. Dopiero ta warstwa abstrakcji, jaką nam daje to oprogramowanie LAST, pozwala nam modelować klasy i udostępnić go użytkownikom w takiej formie, jakiej chcemy. Co więcej, jest to oprogramowanie otwarte, więc możemy sami wpływać na efekt końcowy. Jest to oprogramowanie tak naprawdę rozwijane już od dobrych 20 lat. Jak wiele tego typu oprogramowań miało swój początek w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę rząd amerykański, US Department of Energy z naukowcami z ichniejszych uniwersytetów zapoczątkowali to oprogramowanie. Rozwój tego oprogramowania, następnie wiele firm też komercyjnych przystąpiło do tego projektu, ale cały czas zachowując tą zasadę, że to jest otwarte oprogramowanie, firmy mogą komercyjnie z niego korzystać, tworząc własny produkt, ale cały czas oprogramowanie miało się rozwijać, miało dostarczyć produkt, który będzie umiał przechowywać w bardzo wydajny sposób ogromne wolumeny danych, bo taki przykład, na przykład, nie wiem, YouTube przechowuje na pewno już jakieś egzabajty danych i no, jak to przechować, tak? Jak to skalować, więc można powiedzieć, że to jest taki produkt globalny. Jego nie widać, on zazwyczaj jest schowany, nikt nie wie, że z niego korzysta, ale daje bardzo ciekawy efekt w postaci szybkiego dostępu do danych, dużych wolumenów danych.
Na liście IO500 pojawiliśmy się jako PCSS po raz pierwszy i to jest duże wyróżnienie. A powiedzcie, czym różni się wasza praca w porównaniu z pracą komercyjną na podobnych systemach? Krzysztof Błoniarz, ty masz doświadczenie w komercji. Jesteś w stanie tutaj gdzieś porównać te prace?
No tutaj na pewno jest więcej takiej pracy twórczej, więcej musimy, że tak powiem po polsku, kombinować.
No bo to nie jest coś, co można sobie kupić po prostu, prawda?
No nie. No tutaj jest jakby ten open source, to także zdobycie tej wiedzy w oparciu o Lustre też jest ważne, że jakby najważniejszy jest w tym wszystkim, no bym powiedział, człowiek, ten, który go tworzy i ten zespół, który później tworzy taki system przechowywania danych. Bo to jakby budowanie tego Lustre pod IO500, no to też był taki bardzo fajny i to mi się też tutaj w PCSS bardzo podobało, taki no, praca zespołowa, bo było bardzo dużo zespołów w sumie to zaangażowanych, zespół sieciowy, tam ludzie od data center, bo mieliśmy takie dosyć krótkie okno czasowe, żeby z tym testem zdążyć. To jakby to też bardzo fajnie zadziałało, że każdy wiedział, co ma zrobić i no, było trochę stresu. Nawet Maciej, to nasz kierownik, się zaangażował i tam nam Vivieny wystawiał z macierzy. No naprawdę to był taki duży plus i to też pokazuje, że no, taki zespołowym wysiłkiem można osiągnąć coś znaczącego, no bo tak trzeba to ująć.
Długo nad tym pracowaliście?
Nad tym konkretnym systemem tak naprawdę bym powiedział, że krótko, ponieważ to był efekt miesięcznej, półtora miesięcznej pracy, ale tak naprawdę zastosowaliśmy w tym najnowszym wdrożeniu wiedzę, którą zdobywaliśmy latami, więc podejrzewam, że gdybyśmy startowali od zera, mieli wykorzystać tę technologię, ucząc się jej, to byłaby praca pewnie roczna. Tak jak Krzysztof wspomniał, zebrane kompetencje są według mnie przy wdrażaniu tego typu systemów bezcenne, ponieważ ostatecznie one decydują o tym, ile czasu zajmie wdrożenie systemu, jakiej jakości on będzie i wydajności, więc te kompetencje to jest taka trochę kula śnieżna. Podejrzewam, że w kolejnych iteracjach, bo takie też planujemy tego systemu, pójdzie nam jeszcze szybciej, zgrabniej, wydajniej, więc ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ile czasu tak naprawdę potrzeba.
Zrobiliście też burzę mózgów, dlatego że w waszym zespole są też młodzi ludzie, którzy skończyli Politechnikę Poznańską, co też rzadko się zdarza. Jesteśmy trochę taką doliną krzemową, mam wrażenie, polską. Śmiejecie się z tego, ale na to wygląda, no bo mało kto może się pochwalić takim sukcesem.
No na pewno. No. Tutaj w zespole mamy też chłopaków, którzy studiują jeszcze i dobrze mieć taką młodą krew. Takich młodych ludzi, którzy nie widzą jakichś pewnych barier, które my już wiemy, że no, tam lepiej nie wchodzić, bo może być źle, a oni mają tak,
taką bezczelność.
Bezczelność i no, to tak bardzo fajnie się to balansuje w zespole, tak bym powiedział, i na pewno pomaga.
Wiecie, to jest potrzebne. Tak a propos różnych ciekawostek, to niedawno 13-latek pokonał pierwszy raz Tetrisa. Zrobił to jako pierwszy człowiek, a nie sztuczna inteligencja. Więc może ta bezczelność w innowacjach, jak to nazwaliście, a może właśnie brak poczucia, że są bariery, są bardzo potrzebne.
Sky is the limit.
Tak, czasem dobrze nie wiedzieć, że czegoś się nie da, bo wtedy można dojść w bardzo ciekawe miejsca i mieć bardzo ciekawe efekty.
Znaleźliście się na liście production list, co oznacza, że system jest produkcyjny. Czy system już jest oddany do użytku, czy planujecie go jeszcze dostosować, zanim oddacie wersję taką w pełni działającą?
Tak wspomnieliśmy wcześniej, no ze względu na to, że mieliśmy bardzo krótkie okno czasowe na zbudowanie tego systemu, ponieważ jest to zupełnie, że tak powiem, świeżynka w naszej firmie. Te dostawy dosłownie, gdy my już zaczynaliśmy pracę konfiguracyjną, ostatnie kartony były wynoszone z serwerowni, mieliśmy bardzo mało czasu, dlatego tworząc ten system, tworzyliśmy go w architekturze i schemacie produkcyjnym, czyli takim, w jakim będą korzystali nasi użytkownicy, z zachowaniem mechanizmów bezpieczeństwa danych i struktury danych. Niemniej jeszcze pierwszych użytkowników produkcyjnie nie wpuściliśmy na ten system, ponieważ są jakieś ostatnie jeszcze detale, które chcemy tam poprawić. Co więcej, chcemy też zaimplementować sieć infinibandową w tym klastrze, czyli tak naprawdę bardzo wydajną, szybką sieć z małymi opóźnieniami, która pozwoli szybciej otrzymywać i udostępniać dane, balansować je w klastrze, co wierzymy, pozwoli nam uzyskać jeszcze lepsze wyniki, które chcemy zaprezentować w kolejnej odsłonie testów listy IO500, która będzie miała miejsce w czerwcu tego roku na konferencji ISC w Hamburgu.
Ambitnie. 5 pozycji to jest dosyć dużo.
Tak, Bartek wspomniał, sky is the limit, dlatego staramy się mierzyć wysoko, ponieważ wierzymy, że mamy tyle możliwych opcji do wykorzystania, jeżeli chodzi o tworzenie tego środowiska, że możemy jeszcze wiele rzeczy poprawić, mając większy zapas czasu, możemy jeszcze lepszy efekt uzyskać. Wiadomo, chodzi tu o jakieś ambicje, ale też, żeby jak najlepiej wykorzystać środki, które otrzymaliśmy, sprzętowe, czasowe i sądzę, że to też właśnie chyba jest najfajniejszy efekt, kiedy wykorzystujemy sprzęt na maksimum jego możliwości.
Właśnie, Altair, tak się nazywa superkomputer, który mamy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. To jest bardzo ważny element, który pozwala na budowanie kolejnych systemów zarządzania danymi. Pytanie, jakie macie dalsze plany poza Hamburgiem, który już za kilka miesięcy? Jak będziecie rozwijać swoją pracę?
My działamy w takich cyklach kilkuletnich. Tak jak wspomniałem, to już jest jak gdyby trzecia odsłona tego systemu. Podejrzewam, że będą kolejne. Podejrzewam, że będzie to 3-5 lat, dlatego musimy jakby stworzyć ten system na taki okres czasu. Zazwyczaj działania poprzedniej wersji systemu zazębiają się od pół roku do roku, więc musimy poprzez uczestnictwo w konferencjach, poprzez samodoskonalenie zdobywać wiedzę o nowych trendach, możliwościach, w jaki sposób możemy dostarczyć jeszcze szybsze, bardziej uniwersalne środowisko spełniające wymagania coraz to nowsze naszych użytkowników. I to wszystko musimy zaimplementować w nowym klastrze, który pewnie pojawi się za kilka lat. Jak gdyby niemożliwym jest, żeby w takiej samej formie, w jakiej teraz robimy środowisko, stworzyć kolejne. Jak gdyby to, cały czas rzeka płynie. Tu jak gdyby nie ma dwóch takich samych rozwiązań, podejść. Za kilka lat podejrzewam, że bardzo nowe środowisko będzie się bardzo różniło od obecnego, ponieważ też świat technologiczny nie śpi. Tak jak wspomniałem wcześniej, użyliśmy w tym rozwiązaniu dużo ultrawydajnej pamięci NVMe, flash, która pozwala nam lepiej obsługiwać ruch storage'owy. Podejrzewam, za 3-4 lata pojawią się albo zejdą pod strzechy obecnie bardzo drogie rozwiązania, które będziemy mogli zaimplementować i stworzyć coś jeszcze ciekawszego, wydajniejszego, bardziej spełniającego wymagania naszych użytkowników.
Mm-hmm. To teraz patrząc tak globalnie na tej liście IO 500 i zwłaszcza na production list, jako pierwszy i duża przepaść jest między pozycją numer 2, jako pierwsze są Stany Zjednoczone. Pojawiają się takie giganty jak Chiny, też Japonia. I gdzieś tam dalej my, Arabia Saudyjska, o tym Bartek wspominał, to też jest gdzieś tam nowość w tym świecie technologii. Czy my jako Polska, albo może bardziej szerzej ujmując, jako Unia Europejska, jesteśmy w stanie gdzieś dogonić tych gigantów?
To jest już, powiedzmy, pytanie mniej technologiczne, a polityczne, ponieważ tak fantazjując, jeżeli byśmy połączyli siły jako kraje Unii Europejskiej, powiedzmy budżety, które każdy z krajów przeznacza na swój system przechowywania danych, połączyli w jedną wielką część, bylibyśmy w stanie zbudować taki system, ponieważ powiedzmy Stany Zjednoczone, ich system przechowywania danych to jest około 2000 serwerów. Dla porównania nasz system, który znalazł się na 10 pozycji, ma ich 32, więc tutaj jest kolosalna różnica. Ale jeżeli by zebrać wszystkie środki ze wszystkich krajów, hipotetycznie dałoby się zbudować odpowiednik. Niemniej tutaj jestem sceptyczny, zakładam, że niestety każdy z krajów będzie chciał budować własne środowisko, co też ma pewne uzasadnienie w poufności danych, ponieważ powiedzmy Stany Zjednoczone to jest jeden ogromny kraj z ogromnym budżetem i powiedzmy jeden zarządca danych. Powiedzmy Niemcy, Francja, Hiszpania, podejrzewam, nie chcieliby hostować danych na naszym systemie, tych ultraważnych, naukowych, ponieważ każdy kraj chce te najbardziej wrażliwe dane przetrzymywać u siebie, więc to też jakby jest specyfika tutaj naszego regionu, że działamy bardziej rozczłonkowani niż tworząc jeden super klaster storage'owy. Niemniej wydaje mi się, że poza ciekawą pozycją i ogromną wydajnością, jaką Stany uzyskały, to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ można budować więcej mniejszych środowisk, które dadzą równie fajny efekt. Po prostu część użytkowników będzie liczyła w Polsce, część w Niemczech, część w Hiszpanii, więc wydaje mi się, że to, że jesteśmy rozczłonkowani, mamy wolniejsze te systemy, nie jest realnie jakimś ogromnym problemem.
A może nawet odwrotnie, ze względu na cyberbezpieczeństwo to dobrze, a ze względu na współpracę ponadnarodową w ramach Unii Europejskiej, która być może gdzieś tam w przyszłych latach się wyklaruje, ten przepływ wiedzy, bo to jest ważne, też przy budowaniu systemów będzie łatwiejszy i umożliwi budowanie niezależnych lub podobnych systemów.
Zgadza się, już teraz jest wiele projektów między takimi ośrodkami jak PCSS, którego reprezentujemy my, a innymi ośrodkami w innych krajach, i użytkownicy z tamtych krajów liczą u nas, tak samo polscy użytkownicy liczą za granicą. Wydaje mi się, że w tym świecie obliczeń HPC nie ma barier takich narodowościowych, więc w pewnym sensie można przyjąć, że już teraz tworzymy jeden wielki ekosystem, tylko stworzony z wielu jak gdyby rozczłonkowanych ośrodków.
Warto też dodać, że no ten świat IT już jest ponadnarodowy, bo również w naszym klastrze korzystaliśmy z pomocy kolegów z Finlandii, którzy nam tam pomogli rozwiązać problem, z którym się tam borykaliśmy. Czyli no można z całą pewnością, świat IT jest na pewno ponadnarodowy.
Taki przeciętny zjadacz chleba zawsze postrzega systemy składowania danych jako dyski, tak? Jakiego rodzaju technologie tam w tej chwili w środku tkwią? Czy to są właśnie, mówiliście o pamięciach flash, są dyski, czy taśmy są jeszcze czy to jest tylko jako w tej całej hierarchii i strukturze przechowywania danych? Czy moglibyście krótko jakoś tak tylko powiedzieć?
Jeżeli chodzi o tak naprawdę media, jakie używamy, teraz jak gdyby prym wiodą komponenty flashowe, czyli tak naprawdę dyski SSD, dyski NVMe. Wiadomo, ze względu na cenę jest ich stosunkowo mniej, powiedzmy w naszym klasztorze jest to około 20% wszystkich dysków. One, że tak powiem, robią szybkość, a te pozostałe 80% robią przestrzeń, pojemność. Capacity, pojemność. Dlatego też my łączymy te dwie warstwy i one współgrają. Użytkownik tak naprawdę nie wie, czy używa tej szybkiej, czy wolnej przestrzeni. Te dane są w locie, powiedzmy, migrowane i właśnie clue polega na tym, żeby wykorzystać potencjał tej szybkiej warstwy dla tych użytkowników, którzy potrzebują wydajności i żeby, powiedzmy, dane, które już się pojawiły, zostały zapisane, żeby zostały w tle zmigrowane na tą warstwę wolniejszą, ale powiedzmy o większej pojemności. No i też jako ciekawostkę dodam, że wydawać by się mogło, że właśnie taśmy, jeżeli chodzi o medium, jest to jakiś strasznie archaiczny temat, a tak naprawdę jest to technologia cały czas rozwijana, cały czas ulepszana i także używamy jej jako jeden z komponentów tego ekosystemu, już jako taką warstwę, powiedzmy, cold, zimną, gdzie użytkownicy wrzucają swoje dane archiwalne. Nie jest bezpośrednio w klastrze system biblioteki taśmowej zaimplementowany, jest to system poboczny, do którego jakby migrujemy dane. Niemniej w PCSS-ie nasz system jest jednym z większych w Europie tego typu rozwiązań i cały czas jest odświeżany, cały czas jest ulepszany. Vendorzy cały czas wymyślają nowe mechanizmy, które implementują w systemach taśmowych.
To dobrze, bo właściwie mamy też fizyczne zabezpieczenie tych danych, jeżeli cokolwiek by się stało.
Dokładnie. Tak naprawdę nie wymyślono jeszcze lepszej metody zabezpieczenia danych w długim okresie czasu niż taśma i tak naprawdę wszyscy, którym zależy na bezpieczeństwie danych, używają bądź powinni używać systemów właśnie bibliotek taśmowych.
Dobrze, bardzo Wam dziękujemy za wyjaśnienie, jak działają systemy przechowywania danych, systemy zarządzania danymi. Gratulujemy Wam super wyniku, no i życzymy powodzenia, żeby w przyszłym rankingu do tej piątki udało się dojść. Trzymam za to mocno kciuki. Naszymi gośćmi był Krzysztof Wadówka.
Dziękuję serdecznie.
I Krzysztof Błoniarz.
Dziękuję bardzo.
Architekci systemu zarządzania danymi z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, a przy mikrofonach
Bartek Lewandowski
i Gabriela Jelonek. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w następnym PSNC Podcast.
To był PSNC Podcast.